Kochani, więc tak, Izajasz, 7 rozdział, 1 werset, jeśli moglibyśmy sobie otworzyć. I możemy patrzeć w tekst, to będzie trochę takie historyczne, więc przeczytam może z księgi Izajasza pierwszych 9 wersetów i troszeczkę wam opowiem z historii, o co tam chodziło. I myślę, że będzie też część taka bardziej praktyczna dla nas. Akurat te wersety teraz po kolei idziemy. Siódmy rozdział, pierwszy werset mówi tak. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, wraz z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią walczyć, lecz nie mógł jej zdobyć. I doniesiono domowi Dawida: Syria zmówiła się z Efraimem. Wtedy zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą od wiatru drzewa w lesie. Wtedy Pan powiedział do Izajasza: wyjdź teraz naprzeciw Achaza, ty i Szear-Jaszub, twój syn, na koniec kanału górnej sadzawki przy drodze pola folusznika. I powiedz mu: uważaj, bądź spokojny, nie bój się i niech twoje serce się nie lęka z powodu dwóch niedopałków dymiących głowni, z powodu zapalczywego gniewu Resina z Syrią oraz syna Remaliasza. A ponieważ Syria, Efraim i syn Remaliasza uknęli przeciw tobie zło, mówiąc: wyruszmy przeciw Judzie i nastraszmy ją, zróbmy sobie w niej wyłom i ustanówmy w niej królem syna Tabeela, tak mówi Pan Bóg: nie stanie się to i nie dojdzie do tego. Głową Syrii bowiem jest Damaszek, a głową Damaszku Resin. A po 65 latach Efraim będzie jak tak rozbity, że już nie będzie ludem. A głową Efraima jest Samaria, głową zaś Samarii syn Remaliasza. Jeśli nie uwierzycie, na pewno się nie ostaniecie. Popatrzmy na te wersety sobie, trochę wam przybliżę historię, o czym co wtedy się działo. Więc chronologia z tamtych czasów, jak czytamy te wersety, jest bardzo trudna. Chodzi tutaj ogólnie o to, że dwóch króli, król Izraela i król Syrii, się zmówili przeciw królowi Judy i Jerozolimie. I chodzi mniej więcej o rok 735 przed urodzeniem Jezusa Chrystusa. I sytuacja polityczna za tamtych czasów, kiedy czytamy o tych wydarzeniach historycznych, wyglądała tak, że w latach między 737 a 735 przed Chrystusem król asyryjski, to było potężne mocarstwo wtedy i na ziemi największym mocarstwem była właśnie Asyria, rozwiązywał swoje problemy na wschód, bo to było strasznie krwawe mocarstwo, które po prostu wycinało całe miejscowości w pień i pacyfikowało i ciągle mieli bunty. Więc po prostu Asyria się zajęła kolejnymi buntami i nie miała czasu na te trzy królestwa tutaj, które się wzięły za łby. I wtedy królem Judy, który rządzi w Jerozolimie, jest Achaz. I on wstąpił na tron w 735 roku. I na Judę, na Jerozolimę dwa królestwa napadły. Tak jak już mówiłem, królestwo Izraela, które było na północ i razem dogadali się z królem Asyrii i też królem Aramu. Resin on się nazywa. Sprzymierzyli się przeciw Jerozolimie. No i tak naprawdę chodziło o to, że te trzy królestwa chciały wystąpić przeciw Asyrii. Chciały walczyć z Asyrią, żeby się uwolnić od niewoli, bo byli pod panowaniem asyryjskim. I chciały te trzy królestwa, żeby król Judy, Achaz, też do nich dołączył. Król Judy też był zależny od Asyrii, więc Asyria to był największy wróg Jerozolimy i Królestwa Izraelskiego i Judy. Ale król Achaz nie chciał. Nie chciał po prostu walczyć przeciw Asyrii. Może dlatego, że uznał, że nie ma żadnych szans, bo Asyria jest tak potężna, że nie ma żadnych szans, żeby z nią walczyć. Więc te król Syrii i Izraela i Aramu podjęli decyzję, że uderzą na Jerozolimę, żeby wymienić króla, zdjąć tego, który nie chce z nimi iść na wojnę za Syrią, dać nowego i żeby Juda też poszedł z nimi na wojnę. No i chcieli ustanowić tam nowego króla, nawet wybrali sobie, syn Tabeela. Nie wiadomo za dużo o tym człowieku, ale on był Aramejczykiem. I podobno mógł być z rodu królewskiego, z linii króla Dawida, więc chcieli go wymienić na innego człowieka. I tutaj czytamy w tym opisie, że Bóg przez Izajasza zapowiada królowi Achazowi, żeby się nie bał. W ogóle król Achaz w ogóle nie był wierzący w Jahwę. Rządził Jerozolimą, była świątynia, chodził tam składać ofiary i święta religijne, ale to był zły król. To był król, który nie liczył się z Bogiem. I tak naprawdę to niewiele się różnił od króla izraelskiego i tych innych królów, więc sprawował władzę jako król i udawał, że wierzy w Boga Jahwę i udawał, że ufa mu. Czyli był taki religijny bardzo. Mimo to za jego czasów żyje prorok Izajasz, który pisze tą księgę. I Bóg przemawia do proroka Izajasza i mówi, że pójdziesz do króla Achaza i powiesz mu, żeby się nie bał, że nic mu nie grozi. I mówi tutaj Bóg przez Izajasza, że za 65 lat Izrael przestanie być narodem. Tutaj możecie niżej czytać, że jeszcze 65 lat, a Efraim, bo czasami Bóg na Izrael północne państwo mówił Efraim od największego plemienia, będzie zdruzgotany i przestanie być narodem. Przestanie w ogóle być jako naród. Też inne tłumaczenie Biblii, Biblia Poznańska mówi podobno, że za 65 lat zniszczony Efraim przestanie być narodem. Czyli w ogóle nie dość, że nie będzie królestwa północnego, to w ogóle nie będzie takiego narodu jak Izrael północnego. I jeśli dodamy sobie 65 lat do daty 735, kiedy te wydarzenia się dzieją, no to wychodzi nam data 670 rok przed Chrystusem. Bo tam, wiecie, że tam dodawanie to jest odejmowanie, no nie? Bo idziemy do zera, czyli do urodzin Chrystusa. Czyli jak mamy 735, to minus, prawda? Tak? Łapiemy chronologię historyczną? Więc wyszłoby nam 670 rok i jest to bardzo dziwne, bo Efraim, czyli państwo Izrael północne, utraciło swoje ziemię i swoją niepodległość w 733, czyli 2 lata później. Więc jak się czyta historię i wykopaliska archeologiczne pokazują, że po prostu no, państwo zostało podbite przez króla asyryjskiego, stolica Samaria Izraela została zniszczona doszczętnie w 721 roku, bo była oblężona, więc jest to niespójne z tym, co Bóg mówi. Ciekawe, no nie? Jeśli ktoś jest taką osobą, że lubi znajdować wersety w Biblii, które sobie zaprzeczają, no to są właśnie te wersety. I w tym momencie masz dowód na to, że Biblii nie można ufać. Ale Biblia jest napisana do naszego serca, nie do naszej głowy. Łapiecie to? I zwróćcie uwagę, że tutaj Bóg nie mówi o niepodległości państwa, tylko ten werset mówi, że za 65 lat oni przestaną być narodem. A to jest troszeczkę coś innego. Rozumiecie? My jako Polska, jako naród mieliśmy zabory, prawda? Pierwszą wojnę i odzyskaliśmy niepodległość w 918, prawda? Później krótko mieliśmy i znowu był druga wojna i komunizm. Ale nie przestaliśmy być narodem jako Polska. Tutaj Bóg mówi, że oni przestaną w ogóle być narodem, że inne narody ich wchłoną i tak się wymieszają, że przestaną być narodem. Więc to nie jest sprzeczne z chronologią, tylko Bóg zapowiada coś o wiele gorszego. Nie tylko utracenie niepodległości, ale przestanie być bycie narodem, że nie ma już takiego narodu. Król asyryjski, który zdobył Samarię i uprowadził ludność izraelską do niewoli, umieścił ją bardzo daleko na krańcach swojego kraju, bo kiedy mówimy o królu asyryjskim, to jest dzisiejszy Irak. Łapiecie to na mapie? Irak. I to są te tereny. Północny Irak, dzisiejszy to jest Asyria. I kiedy król Asyrii podbił Izrael, i też Syrię podbił i Aram, to uprowadził Izrael na granicę swojego mocarstwa do dzisiejszej Medii. A to jest dzisiaj, to jest jeszcze tam północny Irak i Kaukaz. To jest Irak graniczy z Turcją, tam gdzie obecnie jest Arka Noego, Góra Ararat. Czyli po prostu w tamtym kierunku uprowadził. I teraz ciekawostka. Jeden z profesorów żydowskich, który pracuje na Uniwersytecie w Jerozolimie, jest Żydem. Mam jego opracowanie, wyciąłem sobie to z gazety i zachowałem. Udowadnia bardzo ciekawą rzecz. Państwo Afganistan, kojarzymy, to jeszcze jest tak trochę między tam Pakistanem i trochę nad Iranem, graniczy z Iranem i z Pakistanem. Ten pan profesor Żyd udowadnia, że ludność afgańska, czyli talibowie, o których bardzo często słyszycie w telewizji, to tacy bardzo wojowniczy naród, który walczy z Amerykanami na przykład teraz. Tak? Słyszeliśmy wszyscy o talibach. Talibowie są strasznie antyizraelscy. Nienawidzą Żydów. Podobnie jak państwo Iran. Oni by chętnie wycięli Żydów w pień. Ten pan profesor Żyd udowadnia, że kiedy zbada się kulturę Afganistanu, ich obyczaje plemienne, to oni mają bardzo podobne zwyczaje do Izraela. To jest kraj islamski i wyróżnia się i odróżnia się od wszystkich krajów islamskich naokoło i tylko talibowie mają bardzo dziwne zwyczaje, podobne do zwyczajów żydowskich. Łapiecie to? Że jeden z największych wrogów na świecie Izraela, Żydów, którzy są antysemitami, nienawidzą Żydów i by chętnie ich wycięli i bardzo lubią historię o Hitlerze, są potomkami Żydów. To jest niesamowite, nie? Że prawdopodobnie to są te, to jest ten Izrael, te 10 plemion, które król Asyrii uprowadził wiele wieków wcześniej. Ponad 2500 lat wcześniej. I dzisiaj, kiedy mówimy o Żydach, wiecie, że Żydzi, Izrael składał się z 13 plemion. 12 plus pokolenie Lewiego, prawda? I kiedy my dzisiaj mówimy o Żydach, to tak naprawdę mówimy tylko o dwóch plemionach. O kapłanach, lewitach i o Judzie. Dlatego w Polsce mówi się Judę, prawda? To jest Izrael. Tak naprawdę nikt nie wie, gdzie jest pozostałych 10 plemion. W których ludziach płynie krew żydowska. Ale kiedy czytasz Apokalipsę, to przeżywasz szok, bo w Apokalipsie jest powiedziane, że kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię i ustanowi państwo wielkie Izrael, gdzie będzie ono rządziło kulą ziemską przez 1000 lat, to dopiero przed nami, to znowu jest 12 plemion. To oznacza, że tylko Bóg wie, w czyich żyłach płynie żydowska krew. I chodzi o te 10 plemion. Obecnie Żydzi, którzy się przyznają, że są Żydami, tak naprawdę to jest pokolenie Judy, jedno pokolenie plus pokolenie Lewitów, czyli kapłani. Ale gdzie jest reszta 10? Czy 11? Bo Lewi jest trochę inaczej liczony. To są właśnie te czasy. O tym teraz czytamy. I ten profesor żydowski udowadnia, że talibowie, największy wróg Izraela, prawdopodobnie w ich żyłach płynie żydowska krew, bo mają zwyczaje bardzo podobne do Żydów. Jako jedyni spośród wszystkich krajów naokoło arabskich. I jeśli to jest prawda, to Bóg, tutaj czytacie, że nie chodzi mu o to, że za 65 lat przestanie istnieć państwo Izrael, tylko mówi w ciągu 65 lat oni w ogóle zatracą bycie narodem. Że tak się wymieszają przez kobiety, przez dzieci z innymi narodami, że już nawet nie będziemy mówić o narodzie Izrael. O tym tu Jezus, Bóg, Ojciec mówi. Okej? Także to nie zaprzecza datowaniu. I tak się stało. Tak jak mówię, nikt nie wie dzisiaj, w czyich żyłach płynie żydowska krew z tych plemion. Izajasz idzie porozmawiać z królem Achazem, który wcale nie jest wierzący, razem ze swoim synkiem. Imię Izajasz po hebrajsku Jeszaja oznacza Bóg zbawia. Także Izajasz po polsku to można tak dosłownie przetłumaczyć Bóg zbawia. Takie miał imię ten prorok. Imię, które nadał swojemu synowi, to jest imię bardzo symboliczne. Jego synek, który z nim poszedł, bo Bóg mu powiedział, weź swojego synka i idź naprzeciw króla Achaza. To jest bardzo ciekawe, że zobaczcie, jak precyzyjne jest słuchanie głosu Ducha Świętego. Że trzeci werset, wtedy Pan powiedział do Izajasza, wyjdź teraz naprzeciw Achaza, ty i Szear-Jaszub, twój syn, na koniec kanału górnej sadzawki przy drodze pola folusznika. Znaczy, kiedy Bóg coś mówi, to mówi bardzo precyzyjnie. Gdzie masz iść, w które miejsce, dosłownie opisuje ci to. Bo tam spotkasz króla, akurat będzie szedł. I kiedy Izajasz zabrał swojego synka, który po hebrajsku jego imię brzmi Szear Jaszub, oznacza reszta się nawróci. Reszta narodu się nawróci. Ciekawe imię, co? Chciałby ktoś z was tak się nazywać? Reszta się nawróci? Żydzi w ogóle, kiedy nadawali imiona swoim dzieciom, to te imiona zawsze nawiązywały do Boga Jahwe albo do jakiegoś wydarzenia, do jego zaufania. I te imiona miały znaczenie. I bardzo często to imię było powiązane z charakterem tego dziecka. Ono miało znaczenie. Reszta się nawróci, albo też można tłumaczyć, reszta powróci. Czyli synek Izajasza ma na imię reszta narodu kiedyś powróci. Jeszcze do tej pory nie powróciła, bo nawet nie wiadomo, gdzie te 11 pokoleń jest. Tak do końca. I kto jest tym Żydem. Ale to jest prorocze imię mówiące o tym, że przyjdzie powtórnie na ziemię Pan Jezus, zabierze swój kościół, będziemy mieli wesele w Jerozolimie, nowej Jeruzalem w niebie przez 1000 lat. Jezus będzie nam rozdawał nagrody, będziemy mieli niezłą imprezę z jedzeniem, z piciem alkoholu, z wytrawne wina, z tańcami i z nagrodami. A na ziemi będzie jeszcze toczyło się życie przez 1000 lat, gdzie stolicą całej kuli ziemskiej będzie Jerozolima i wielkie państwo Izrael, które będzie rządziło całą kulą ziemską. Wtedy dopiero wszystkie te teorie, że Żydzi rządzą, się wypełnią. Dzisiaj jeszcze tak do końca Żydzi nie rządzą, mimo że na tym się opiera antysemityzm. I wtedy Bóg, sam Jezus powie, ty jesteś Żydem, ty. Bo ludzie nawet nie będą wiedzieli, którzy przeżyją wielki ucisk z apokalipsy. Bóg im powie, ty jesteś Żydem, ty. Ty jesteś z pokolenia Benjamina, ty jesteś z Symeona pokolenia, ty jesteś z Dana. Rozumiecie? Bóg będzie mówił. O tym tutaj czytamy. I imię synka Izajasza znaczy reszta powróci. Bardzo ciekawe słowa Izajasza, które wypowiada, to jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. I Izajasz to mówi do króla, który tak naprawdę Bogu nie ufa i mówi do mieszkańców Jerozolimy, którzy po prostu słuchają króla, bo król ich przekonał, Achaz, i mówi tak, słuchajcie, nie ma sensu występować przeciw potężnemu państwu Asyria, bo nie mamy żadnych szans. Lepiej bijmy się na razie z tymi trzema narodami, nie zdobędą Jerozolimy, a król Asyrii przyjdzie nam na pomoc. I przychodzi Izajasz i mówi, przestańcie ufać królowi i w te rzeczy, i bawienie się w politykę, zaufajcie Bogu Jahwe. Bo jeśli nie uwierzycie, to się w ogóle nie ostoicie. I tu wcale nie chodzi o króla Asyrii, ani teraz, że jest oblężenie Jerozolimy. Wy musicie całą ufność włożyć w Boga Jahwe. Zresztą to są... Jak się czyta Księgę Izajasza, czy Księgi Królewskie, to jest mowa o ludziach wierzących, ale ciągle tam przejawia się polityka, no nie? Co nam to pokazuje? Że ty, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, mieszkasz w Polsce, gdzie jest non-stop polityka od paru lat. Każdy dziennik telewizyjny, jaką telewizję byś nie włączył, to non-stop polityka. Powinieneś tym żyć? Nie. Powinieneś zrobić to, co tu Izajasz mówi. Jeśli w sercu swoim nie uwierzysz Bogu Jahwe, Jezusowi nie zaufasz, to się nie ostoisz. Co to znaczy? Pogubisz się zupełnie w tej Polsce. I lepiej się w to w ogóle nie angażować. bo się w tym pogubisz. I o tym tutaj mówi Izajasz do ludzi mieszkających w Jerozolimie. Nie angażujcie się w politykę. Zaufajcie całym sercem Bogu, bo inaczej się nie ostaniecie. Izajasz tutaj wypowiada te słowa oczywiście do króla, ale mówi też do całej wszystkich mieszkańców Jerozolimy, że mają zaufać i uwierzyć słowu. I to słowo, które Izajasz przekazuje, jest ostrzeżeniem, że jeśli ludzie nie uwierzą słowu Boga, a będą polegali na sobie i na polityce króla, to poginą, bo król w ogóle nie ufał Bogu i był niewierzący. Bóg przez Izajasza mówi do Żydów, że prawdziwym niebezpieczeństwem dla nich jest brak wiary w Boga, a nie ci królowie, którzy w tej chwili uderzyli na Jerozolimę, albo król Asyrii. Rozumiecie? To jest dokładnie podobne do naszej sytuacji. Mamy koronawirusa teraz, mamy wybory prezydenckie. Jak się włączy telewizję, tylko te dwie rzeczy, no nie? Tak wszystko, taki bajzel jest teraz w Polsce. Bajzel związany z koronawirusem, z gospodarką, z polityką i tak dalej. I wiecie, jesteś dzieckiem Bożym, nawróciłeś się, dałeś życie Jezusowi, czytasz Biblię i tak się czasami, jak czytasz Biblię albo się modlisz, zastanawiasz się, Jezu, wiesz, co się dzieje teraz w Polsce? Moglibyśmy o tym porozmawiać? Czy ty obecnie patrzysz na Afrykę, na głodne dzieci tam, że umierają? Czy w ogóle jesteś obecny w Polsce? Wiecie, że większość ludzi wierzących, jak się włączy ten telewizor, zaczyna tego słuchać, rozmawia z ludźmi niewierzącymi, to ma wrażenie, że Bóg zapomniał o nas? No nie? I możesz tak się nakręcić przez te głupoty, które włączasz albo czytasz, że w ogóle zastanawiasz się, czy Bóg tutaj działa, no nie? A tu w ogóle nie chodzi o koronawirusa, gospodarkę i o wybory prezydenckie. I o tym tutaj właśnie Izajasz mówi. Przestańcie żyć tym, co widzą wasze oczy i słyszą wasze uszy. Bo jeśli Bogu nie zaufacie całym sercem, to wcale nie chodzi teraz o te wybory, o koronawirusa i te różne rzeczy. Masz zaufać Bogu całym sercem. Wtedy On wypełni twoje serce pokojem i powie ci, widzę cię i troszczę się o ciebie. I cokolwiek będzie się działo wokół ciebie, to moja ręka jest nad tobą. O takie zaufanie Bogu chodzi, no nie? Więc Izajasz tutaj mówi, brak wiary, zaufania wszechmocnego Boga, to jest największe zagrożenie dla was, mówi Izajasz. Jeśli przestaniecie wierzyć w Boga Wszechmogącego, którego jesteście dziećmi, rozumiecie? Zobaczcie, większość z nas ma dzieci. Niektórzy, tak jak Danusia, ma już dorosłe. Oczywiście, jak rozmawiam z Danusią, Danusia pewnie też martwi się tym, że dzieci w Afryce umierają z głodu. Ale kto jest bliższy sercu Danusi? 7 dzieci, które urodziła, czy dzieci w Afryce? To jest normalne, że każdy z nas, bliższa jest nam koszula, którą masz w tej chwili na karku, prawda? Albo dziecko, które ci siedzi na kolanach, jest ci bliższe, no nie? Jak włączysz dziennik telewizyjny, zobaczysz, że umarło takie ładne dziecko i zdjęcie zobaczysz, wtedy coś ci się robi w sercu. Ale my żyjemy tutaj, żyjemy w naszych rodzinach, rozumiecie? Dlaczego o tym mówię? Bo kto jest bliższy naszemu Bogu Ojcu? Jego własne dzieci, które oddały mu serce? Czy ci ludzie, którzy mu nie oddali serca i nie idą za ich synem? Kto jest mu bliższy? No my, dzieci, prawda? Więc nie dajmy się oszukać diabłu przez te różne wydarzenia, które dzieją się wokół nas, że może Bóg widzi, co się dzieje w Polsce, może nie, no nie? Właśnie o tym Izajasz mówi do nich. Jak myślicie, mówi Izajasz, nadal się uważacie za wierzących? Nadal uważacie, że Bóg wybrał Izrael, Jerozolimę? Czy nadal patrzycie na króla Asyrii, że jest zagrożeniem? Wiecie, my też mamy takiego, Polacy, takiego króla Asyrii, który jest dla nas zagrożeniem. Jak ma na imię? Ciągle nas straszą tym królem Asyrii ze wschodu? Putin. To ciągle nas straszą tym Putinem, no nie? My nie na Putina mamy patrzeć. Prawda? My nie mamy kłaść nadziei w Unii Europejskiej. No nie? Ani w Ameryce. Jakby naprawdę doszło do wojny z królem Putinem, to myślicie, że Amerykanie by nas bronili, tak? Zobaczcie, my jako dzieci Boże mamy położyć nadzieję w kim? W żywym Bogu. W żywym Bogu, bo Bóg bardzo się denerwuje, jak ktoś dotyka się Jego dziecka. Prawda? Jak ktoś dotyka się dziecka Bożego, to tak jakbyś Bogu wkładał palec w oko. Tak jest napisane w Biblii. Jest dosłownie taki werset, że ci, którzy dotykają się moich dzieci, to tak jakby dotykali się mojej źrenicy. A to boli, jak wkładasz palec komuś w oko. Tak Bóg reaguje nerwami, gniewem. Więc jeśli będziemy mieli postawę wiary, czyli zaufania, to list do Hebrajczyków teraz 11:6 mówi, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Wiara to jest po prostu zaufanie. Boże, jestem Twoim dzieckiem, wiem, że masz o mnie staranie, nawet jeśli żyję w tak zwariowanym kraju jak Polska. Nawet jeśli jest koronawirus, nawet jeśli są zwolnienia z pracy, to wiem, że Ty się o mnie troszczysz, że Ty jesteś w moim życiu. Jedną z rzeczy, którą Boga najbardziej obraża i doprowadza Go do gniewu, wiecie, co to jest? Co może spowodować, że Bóg się rozgniewa na ciebie, a jesteś Jego dzieckiem, że Bóg Ojciec może się zdenerwować? Pamiętacie swoich ojców ziemskich? Co tak ojca, który cię wychowywał, denerwowało w tobie? Macie to przed oczami? No, wiecie, my, jak ktoś jest małym dzieckiem, to uważa, że jak tata albo mama się zdenerwują, to na pewno diabeł ich opanował, no nie? Nie, no dlaczego tak drzesz się? Wiecie. No bo przed chwilą wszedłem na dziennik twój internetowy i zobaczyłem, że masz same jedynki z matematyki. No ale to nie jest powód, że się drzeć. No nie? Wiecie, dzieciak bardzo często myśli, że jak mama albo tata podniosą głos, to znaczy, że to diabeł, no nie, działa przez nich. Nie. Bóg podnosi głos. Bóg się denerwuje. A Bóg nie grzeszy. Więc gniew, podniesienie głosu, to nie jest grzech. Jeśli Bóg tak może zrobić, to my też tak możemy się rozgniewać. Wiecie, co najbardziej denerwuje Boga, kiedy On się denerwuje na nas, na swoje dzieci? To, co Boga Ojca bardzo denerwuje w nas, to jest to, że wierzysz w Niego, oddałeś Mu swoje serce, dosłownie Jego Synowi, wierzysz w to, że Bóg może wszystko, że jest Bogiem, i nie wierzysz w to, że On zadziała w Twojej konkretnej sytuacji, w której teraz się znajdujesz. Rozumiecie? To tak, jakby Twoje dziecko przyszło z rozwalonym samochodzikiem i mówi tak: wiem, tato, że wszystko potrafisz naprawić, ale tego samochodzika to już nie naprawisz. No nie? To już jest stan beznadziejny, no nie? Samochodzik, kółka mu odpadły. Tak reaguje mały bajtel, a my, dorośli, tak ciągle Bogu, tak się wobec Niego zachowujemy. Tak, Boże, wiem, że jesteś wszechmogący i wszystko możesz, ale ta sytuacja w moim życiu cię przerosła. Nie macie tak? Wiele razy nie zachowujecie się tak wobec Boga Ojca? A ktoś w ogóle oprócz mnie tak się zdarzało mu zachowywać? Że to już koniec? No to Boga denerwuje, mówi. To Go naprawdę denerwuje, no nie? I to denerwuje Go w stosunku do dziecka Jego. To my jesteśmy Jego dziećmi. I wtedy Bóg, jeśli by do nas przemówił, to by powiedział: za kogo ty mnie masz? Czy ty naprawdę wierzysz w Boga Wszechmogącego, który wszystko może, czy w Bożka, który może, ale jak się ruszy, to może coś zrobi, no nie? To tak, jakby ktoś z nas poszedł do lekarza i powiedział do lekarza tak: zrobiłeś wyniki, idziesz z wynikami, wiesz, że to jest super specjalista, w ogóle poszedłeś prywatnie do tego lekarza, płacisz 200 albo więcej za wizytę i mówisz do niego tak: słyszałem, panie doktorze, jest pan najlepszym specjalistą od operacji mózgu, bo mam tam, wyszło mi, że mam guzy, ale ja panu nie ufam, nie wierzę, że panu się uda. Jakby lekarz zareagował? Wziąłby od ciebie pieniądze? Wywaliłby ci na zbity pysk za drzwi. Prawda? Zrobiłby tak. Idziesz na wizytę, I to jest pan profesor, najlepszy specjalista od operacji mózgu. Mam koleżankę, która zajmuje się opisem zdjęć rentgenowskich raka mózgu dzieci. Lekarką jest w Warszawie. Idziesz do kogoś, do najlepszego specjalisty, bo potrzebujesz konsultacji i na wstępie mu mówisz, ale i tak nie ufam, że to się uda, że panu się uda. Wyrzuciłby cię za drzwi. No nie? Dokładnie tak samo jest z Bogiem. Jeśli przychodzisz do Boga na konsultację, jeśli przychodzisz do Boga, żeby oddać mu jakiś problem i on zobaczy w twoim sercu, że mu w tym nie ufasz, to odpowie na to? Nie. Bo list do Hebrajczyków mówi, że nie można się podobać Bogu, jeśli do niego przychodzisz na konsultację, chcesz mu coś oddać, chcesz, żeby on to wziął i rozwiązał problem, a on patrzy na twoje serce tam i mówi, nie ufasz mi. No nie ufam, ale mógłbyś coś zrobić z tym. No to przecież to tak nie działa, no nie? Pamiętacie, jak Jezus poszedł z trzema uczniami i na górę i zobaczyli Mojżesza, Eliasza i się Jezus przemienił, świecił jak żarówa? Piotrowi tak odjęło rozum, że chciał namiot rozbić dla Jezusa i dla Eliasza i Mojżesza. Po prostu takie głupoty gadał gościu. Ale kiedy zszedli z góry, to podszedł starszy człowiek i mówi, mógłbyś, Jezu, pomóc mojemu synowi, bo jest opętany. Prosiłem 9 twoich uczniów, wyganiali demona, ale nie dali rady. I co Jezus podszedł do 9 i co powiedział? Co, pamiętacie, co powiedział? Tak, Jezus podszedł z uśmiechem, ze współczuciem do uczniów i powiedział, to twardy demon, ja was rozumiem. Nie, jest powiedziane, że się wściekł. Tak? Wściekł się nad nich, podniósł głos i powiedział do nich tak. Jak długo mam jeszcze z wami być? No nie? Dlaczego jesteście tacy oporni? Dlaczego po prostu nie ufacie? Ten demon już dawno powinien wyjść. Następnie podszedł i wygonił demona. A pamiętacie, co ten ojciec powiedział? Staruszek? Jeśli coś możesz. Jezus na niego też się zdenerwował i mówi do niego, wszystko mogę. Tylko musisz wierzyć, czyli ufać mi. I pamiętacie, co ojciec powiedział? On powiedział prawdę o swoim sercu. Dopomóż memu niedowiarstwu. Ale wiecie, nic tak nie denerwuje Jezusa i Boga Ojca, jak przychodzi jego dziecko, które mu wmawia, że wierzy, a on patrzy na serce i mówi, nie widzę tego w twoim sercu, widzę strach. I wiem, że nie wierzysz. Boga się nie da oszukać. Ten staruszek, który przyszedł, żeby pomóc synowi, powiedział, nie wierzę, ale pomóż memu niedowiarstwu. I Jezus wygonił demona, no nie? I o tym tutaj mówi Izajasz. Udajecie wierzących, zajmujecie się polityką, zastanawiacie się, czy król Asyrii uderzy, czy nie uderzy, no nie? Zobaczcie, tym samym ciągle nas karmią, no nie? A Putin uderzy albo nie uderzy, no nie? Ciągle nam mówią, że uderzy na nas tak jak na Ukrainę, zielone ludki, no nie? W ogóle dziwne rzeczy się dzieją teraz, bo wojsko gdzieś tam wysyłają i tak dalej. Zobaczcie, dokładnie to samo mamy. My jako dzieci Boże powinniśmy przestać się bać kogokolwiek. My nie mamy żyć tymi sprawami. My mamy posłuchać tego, co Izajasz mówi. Jeśli w sercu nie uwierzycie, jeśli w sercu nie zaufacie Bogu, to się nie ostoicie. Jeśli po prostu w sercu nie ufasz, to pokazujesz Bogu Ojcu, że wierzysz w Bożka, który niewiele może. I koronawirus też go zaskoczył. I sytuacja w Polsce. Wiecie, na PiS to nawet Bóg nie pomoże. No i to jest... Nikt nie jest taki twardy jak Jarek Kaczyński. Nie? To nawet Bóg rozkłada ręce i mówi, no nie dam rady. No. No zobaczcie, wcale tak nie jest. Ja nie mam nic do Jarka Kaczyńskiego, bo mój brat jest marszałkiem z PiSu. Tylko pokazuję wam, że nieważne, kto będzie rządził tym krajem, to dokładnie mamy to samo, co tam, no nie? Czy wybierzesz tego, czy tamtego, czy pójdziesz na takie wybory, czy takie, to czy to są ludzie, którzy ufają Bogu, którejś z tych partii? No nie. Czy w nich mamy składać ufność naszą, jako Polacy? No nie. W kim mamy położyć ufność? No tylko w Chrystusie, prawda? Chrystusa w ogóle nie zaskakuje ta cała sytuacja polityczna, koronawirus i gospodarka polska. On ma nad tym totalną kontrolę. I o kogo najbardziej dba? O tą garstkę dzieciaków swoich, która jest w Polsce. Bo na 38 milionów takich prawdziwie wierzących, którzy są jego dziećmi, to jest garstka. My, wiecie, że jest nas mniej niż partyzantka w II wojnie światowej? To AK-owców było więcej niż dzieci bożych w Polsce dzisiaj. No. On o nas ma staranie. To nawet jakby się wszystko będzie walić, to on i tak się zatroszczy o pracę dla ciebie, o finanse i o jedzenie. No bo, dlaczego? Bo cię kocha. Więc Izajasz mówi dzisiaj, jeżeli nie uwierzycie Bogu, nie zaczniecie chodzić w wierze, w zaufaniu, to się nie ostoicie, poginiecie. O tym mówi, no nie? I do tego chciałbym was zachęcić, żebyśmy całym sercem położyli ufność w naszym Bogu, no nie? Tym, co On dla nas ma. I zobaczcie, Bóg użył Izajasza i mówił to do wszystkich ludzi. Bo oni tak patrzyli, tak jak my, oczami i słuchali tego, co się dzieje politycznie, tak jak my mamy. Wiecie, naprawdę jest czasami dobrze jest żadnego radia, ani telewizji, internetu przez miesiąc nie oglądać. To pomaga. Wszyscy w pracy, gdzie idziesz, są wystraszeni i mówią, słyszałaś? A ty mówisz, ale co? No jak to? No wszędzie bębnią. Nie wiem, nie oglądam nic, nie słyszę. Oni pomyślą, że zwariowałeś. Bo im właśnie o to chodzi, żeby nakręcać ludzi. Ale kiedy wszystko wyłączysz i po prostu zaczynasz widzieć to, że kwiatki kwitną, dni są słoneczne, pomidory rosną, no nie? Że z dzieckiem możesz pójść na spacer, to zaczynasz czuć, że żyjesz. I że życie to jest Chrystus, a nie wydarzenia, które są wokół nas, no nie? Że w Bogu mogę być tylko bezpieczny. Że tylko w Nim mogę położyć nadzieję. W Nim ufność mogę położyć. I On troszczy się o swoje dzieci. I jeśli On powie, że ktoś ma nie być zabity albo ma nie umrzeć, to nigdy nie umrze. Mam książkę, gdzie o cudownych wydarzeniach z II wojny światowej, gdzie Sesman Żydowi strzelił prosto w głowę. Stał tak naprzeciwko, zdenerwowało się na niego w fabryce i strzelił mu w głowę. Kula weszła tu, wyszła z tamtej strony. I ten Żyd stoi i mówi, no i co i zrobił? I Sesman rzucił broń i uciekł. I nic nie wyważa, kula przeszła między dwoma półkulami, wyszła, nic mu nie zrobiła. Facet przeżył II wojnę światową. Nie można zabić kogoś, kogo Bóg powie, że nie można zabić. No ale to trzeba położyć ufność w Bogu, no nie? Trzeba Jemu zaufać, nieważne co się będzie działo. I wiecie, że jak czytacie w Starym Testamencie, jak już w końcu zdobyli Jerozolimę, to jak Bóg powiedział, że nie można go zabić, to nie można go zabić. Wystarczy Księgę Jeremiasza przeczytać. On non-stop stawał i mówił do Izraela i do królów żydowskich, nawróćcie się, bo Bóg zburzy tą Jerozolimę. To ciągle go chcieli zabić. A w końcu, kiedy zdobyli Jerozolimę, to dowódca babiloński znalazł Jeremiasza w więzieniu i go z szacunkiem wyprowadził i mówi, mówiłeś o tym, że zburzymy Jerozolimę, no i jesteśmy. Wynagrodzili go, dali mu kupę wszystkiego, co tylko chciał i powiedzieli, idź gdzie chcesz, jesteś wolny. Dlaczego? No bo nawet poganie słyszeli te proroctwa. I to jest ciekawe, że poganie bardziej wierzyli w to, co mówił Jeremiasz, że Bóg zniszczy Jerozolimę i świątynię, niż Żydzi, wierzący ludzie. I wiecie, że dzisiaj też tak się dzieje? Że jak niewierzącemu powiesz, a u nas w Kościele było takie, takie proroctwo i później to proroctwo się wypełnia, to poganie często bardziej wierzą niewierzący niż ludzie w Kościele. Chociaż Bóg mówi do swoich dzieci, no nie? I chce, żebyśmy się przestali bać. Dlatego do nas mówi. I dlatego wysłał Izajasza. I Izajasz mówi, w końcu kiedy się nawrócicie do naszego Ojca? Kiedy w końcu zaczniecie Mu ufać? Znaczy, Bóg posyła swoje słowo do swoich dzieci. Nie interesują Go ludzie, którzy nie są Jego dziećmi. I to, co mówię teraz, jest wstrząsające. Bo my myślimy, że Jezus, siedząc po prawicy Boga Ojca, wstawia się za wszystkimi. Tylko, że Jezus w Ewangelii Jana powiedział, że to jest nieprawda. Powiedział, Ojcze, wstawiam się za tymi, których mi dałeś i modlę się też za tymi, których mi jeszcze dasz. to sam Chrystus mówi, że nie modlę się o wszystkich ludzi na kuli ziemskiej. Jezus, siedząc po prawicy Ojca, non-stop z Ojcem rozmawia o swoich dzieciach, tych, którzy już są Jego dziećmi. Jezus, będąc Bogiem, widząc przyszłość, bo jest ponad czasem, wie, kto się jeszcze stanie Jego dzieckiem. I o tych też już rozmawia. Ale wie, kto się nigdy nie stanie Jego dzieckiem. I o tych ludziach nie rozmawia z Ojcem. Więc to nam pokazuje, że jeśli sam Bóg ze swoim Synem rozmawia ciągle o tobie, to co może ci się stać? Co? Gospodarka Boga zaskoczy? Koronawirus? Wybory? PiS? PO? To są śmieszne rzeczy, które przemijają, no nie? Że twoje zaufanie do Boga powoduje, że będziesz, że życie wieczne jest w tobie, bo życie wieczne to Jezus. Jesteś ponad czasem wtedy. Jesteś w Jego królestwie. W Nim możesz położyć całą nadzieję. Cokolwiek by się nie działo, to On ciebie widzi, On ma o ciebie staranie i wszystkie rzeczy już są, mają rozwiązanie w twoim życiu. Ale jest jeden klucz. Do wszystkich rozwiązań, których ty potrzebujesz tutaj mieszkając na ziemi, tym kluczem jest Chrystus, że Mu ufasz i wszystkie problemy otwierasz tym kluczem. To tak jakbyś miał w banku taką szwajcarskim, te skrytki są takie. I podchodzisz i klucz pasuje do wszystkich skrytek, do wszystkich twoich problemów życiowych. I zawsze jest ten jeden klucz, Chrystus, zaufanie do Niego. Jest tylko jeden mały problem, że my jesteśmy niecierpliwi. Prawda? Najlepiej by było, jakby Jezus przyszedł i nam powiedział, jakie będziemy mieli problemy do końca życia naszego na ziemi i jak je rozwiąże. Ale Jezus nie jest kobietą. Kobiety czytają książki romantyczne od końca. Żyli długo i szczęśliwie. A, więc wtedy można ze spokojem całą książkę czytać. Kłócili się, rozeszli się, ale to dobrze się skończy. Ciekawe, tylko ja nie mówię, że wszystkie kobiety tak czytają, ale zdarza się tak. Jezus nie powie ci, co cię jeszcze czeka w życiu, jak to rozwiąże. I wiecie dobrze, że jak popatrzycie w przeszłość na swoje problemy, to myśleliście, że tak się ten problem rozwiąże? No, większość problemów, które miałem w swoim życiu w przeszłości, większość, mówię, ale to Bóg dziwnie zrobił, no nie? Tak mnie zaskoczył. W ogóle nie myślałem, że On tak to rozwiąże, no nie? Ale nie chodzi, jak On to rozwiąże. Chodzi o to, że jest zawsze ten sam klucz. To jest zaufanie do Jezusa Chrystusa. Nieważne, co się będzie działo, jak trudne wydarzenia będą się działy w Polsce i w twoim życiu, rozwiązanie jest zawsze jedno. Izajasz mówi, że jeśli Ojcu nie zaufacie, to poginiecie. Ale jeśli zaufacie, to może się walić, może wojna się rozpętać wokół ciebie, a Bóg cię przez środek tej wojny przeprowadzi. Na koniec jedno świadectwo. Mam taką starą kasetę gościa, kiedyś już o nim opowiadałem. Facet urodził się na Ukrainie w rodzinie polskiej, gdzie rodzice byli zielonoświątkowcami i mieli chyba 15 dzieci. On był jednym z nich. Wszystkie dzieci się nawróciły z wyjątkiem jego. Przeżyli wszyscy II wojnę światową i po II wojnie światową ten człowiek stał się pierwszym komunistą, sekretarzem KC w Warszawie. Nawet mówi, że ministrowie przychodzili z PZPR-u do niego na dywanik. Jego córka umierała. I przypomniał sobie o Bogu wtedy. Miał jedną córkę, jedynaczkę i umierała. I wtedy powiedział do Boga tak. Cała rodzina wierząca, a on pierwszy sekretarz. Powiedział, Boże, jak ją uzdrowisz, to wracam do Ciebie. I Bóg ją uzdrowił. No i przestał być komunistą. To były czasy strajków, Solidarności, więc nagle się okazało, że wyzwania do niego Wałęsa, Gieremek, wszyscy najważniejsi z Solidarności, mówi. Do tej pory byłem komunistą, nagle okazało się, że jestem w Solidarności, w opozycji. Ale nie będę wam długo o tym opowiadał, ale Bóg mu pokazał jedną rzecz, jak potężny jest, kiedy już wrócił do niego. Kazał mu iść na taki wielki pochód Solidarności w Warszawie, kiedy jeszcze była komuna, gdzie szło 20-30 tysięcy ludzi z Solidarności, a naprzeciwko nich 2-3 tysiące zomowców z pałami. I mówi, że kiedy te dwie formacje do siebie doszły, to zaczęło się. Wszystkich pałowali, rozkładali jak żaby, pałowali, donesek i wywozili, no nie? A mówi, a ja szedłem w drugim szeregu, bo Bóg mi powiedział, idź tam. A ja mówię, ale po co? A Bóg mówi, zobaczysz. Mówi, byłem w drugim szeregu, zaraz za Gieremkiem, Mazowieckim i tak dalej. I mówi, tak wszystkich pałowali, pakowali do nysek, wywozili, a ja tak stoję i widzę, jak ci zomowcy biegną obok mnie, mijają mnie, nikt mnie nie widzi, no nie? Więc mówi, nogi mnie rozbolały od tego stania, więc siadłem sobie na murku przy kościele Kostka. I w końcu podchodzi jakiś, mówi, oficer ZOMO i mówi, pan tam idzie. A ja mówię, ja tam nie idę, tam są pańscy koledzy, wszystkich biją, ja tam nie idę. To ja pana odprowadzę. Mówi, wziął mnie pod rękę, wyprowadził za nyski i mówi, niech pan idzie do domu. A on mówi, przyjechałem do domu, wieczorem włączam Wolną Europę, a tam mówią w Wolnej Europie, że mnie aresztowali, że mnie torturują i tak dalej, a ja pojechałem sobie na działkę kopać ogródek. I mówi tak, i wtedy zrozumiałem jedną rzecz, że Bóg jest wszechmogący. Że mogą wszystkich pałować, zamykać, a ty jesteś niewidzialny dla nich. Że Bóg może wszystko. Jeśli mu zaufasz. Kluczem jest Chrystus, jest zaufanie, no nie? I o tym tutaj Izajasz mówi. Jeśli mu nie zaufacie, to się nie ostajecie. Amen.